Otwórzmy Ewangelię Marka, otwórzcie więc proszę Marka, trzeci rozdział. Będziemy czytać od wersetu 20 do 35. Marka 3, 20 do 35. I poszedł do domu. I znowu zgromadził się lud, tak iż nie mogli nawet spożyć chleba. A krewni, gdy o tym usłyszeli, przyszli, aby go pochwycić. Mówili bowiem, że odszedł od zmysłów. A uczeni w piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy, mówili, że ma Belzebuba i że mocą księcia demonów wypędza demony. I przywoławszy ich, mówił do nich w podobieństwach. Jak może szatan szatana wypędzać? Jeśli by królestwo samo w sobie było rozdwojone, to takie królestwo nie może się ostać. A jeśli by dom sam w sobie był rozdwojony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. A jeśli by szatan powstał przeciwko sobie samemu i był rozdwojony, nie może się ostać, albowiem to jest jego koniec. Nikt przecież nie może, wszedłszy do domu mocarza, zagrabić jego sprzętu, jeśli pierwej nie zwiąże owego mocarza, wtedy dopiero dom jego ograbi. Zaprawdę powiadam wam, wszystkie grzechy będą odpuszczone synom ludzkim, nawet bluźnierstwa, ilekroć by je wypowiadali. Kto by jednak zbluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, nie dostąpi odpuszczenia na wieki, ale będzie winien grzechu wiekuistego, bo mówili, ma ducha nieczystego. Wtedy przyszli matka i bracia jego, a stojąc przed domem, posłali po niego i kazali go zawołać. A wokół niego siedział lud i powiedział mu, oto matka twoja i bracia twoi i siostry twoje są przed domem i szukają ciebie. I odpowiadając, rzekł im, któż jest matką moją i braćmi? I powiódł oczyma po tych, którzy wokół niego siedzieli i rzekł, oto matka moja i bracia moi. Ktokolwiek czyni wolę Bożą, ten jest moim bratem i siostrą i matką. Mamy sytuację, ostatnim razem spojrzeliśmy na to, jak Jezus odchodzi z miasta, udaje się na to odosobnione miejsce, tam zgromadzają się tłumy wokół Niego, wiemy już, że wrogość się spotęgowała wobec Niego, wiemy, że autorytety religijne, intelektualne autorytety Izraela postanowiły zgładzić Jezusa, ale w kontraście do tej narastającej wrogości widzimy też narastającą popularność, widzimy wiele ludzi z całego regionu gromadzących się, aby doświadczać mocy Jezusa, ale też słuchać tego, z jaką nauką przyszedł do nich. I tutaj w tym fragmencie dzisiaj zaczynamy widzieć bardziej wyraźnie nie tylko tłum, czy też charakter ludzi, różne grupy ludzi, które gromadzą się wokół Jezusa, czy też grupy, które gromadzą się sprzeciwiają Jezusowi i grupy, które może wydają się przychylne Jemu, ale widzimy bardziej wyraźnie reakcje tych różnych grup na Jezusa. Widzimy oskarżenia, jakie padają w Jego stronę. I mamy tutaj w wersecie 20 i 21, mamy pierwszą grupę ludzi, o których pisze Marek, i to są ci, którzy są w wersecie 21 nazwani krewnymi Jezusa. Dokładnie tutaj mamy greckie słowo, które oznacza tych, którzy byli z Niego, tych, którzy są Jego, tych, którzy są Jezusowi. Nie wiemy dokładnie, co to słowo oznacza, czy ono się odnosi do rodziny, czy ono odnosi się do najbliższych uczniów Jezusa. Ten zwrot w języku greckim może oznaczać przyjaciół, może oznaczać towarzyszy, może oznaczać krewnych, może oznaczać rodzinę, może oznaczać współpracowników. Jest to zwrot, który się odnosi do tych, którzy są bliscy komuś. Dlatego w zależności od tego, jaki macie przekład przed sobą, mogliście zauważyć, że tam nie ma słowa rodzina ani krewni, tylko że faktycznie jest tam słowo ci, którzy byli blisko Niego, ci, którzy byli bliscy. I tu faktycznie może się to odnosić do rodziny. Wydaje mi się, że to się odnosi do rodziny, dlatego że jeżeli przejdziemy do końca tego fragmentu, werset 31, widzimy, że Marek jakoby powraca do historii, którą rozpoczął w wersecie 20. Tutaj Marek po raz pierwszy w swojej Ewangelii używa takiego zabiegu literackiego, który możemy nazwać kanapką. Kiedy Marek zaczyna o czymś mówić, wstawia przerywnik pewną historię, która jest przerywnikiem, na koniec tej historii wracając do tego, o czym mówił na początku. Marek robi to bardzo często w swojej Ewangelii i będziemy to jeszcze widzieć w przyszłych rozdziałach, jak chociażby w rozdziale 6 na przykład po raz kolejny zobaczymy ten zabieg. I tutaj mam do czynienia z takiego rodzaju kanapką literacką. Marek mówi o tych bliskich Jezusowi ludziach, którzy przyszli do domu, gdzie Jezus się zgromadził i zgromadził się przy nim wielki tłum. Potem przerywnikiem tej historii są uczeni w piśmie, którzy też tam byli i mamy historię związaną z nimi i z ich reakcją na Jezusa i z ich oceną Jego osoby, po to, żeby w wersecie 21 powrócić do tych, którzy w wersecie 20 i w 21 pojawili się w domu, tych krewnych, tych bliskich. I widzimy bardzo wyraźnie, że tam mamy do czynienia z matką i braćmi Jego, którzy stali przed domem. Więc wydaje mi się, że najlepiej rozumieć to, co jest napisane, tych, którzy są wymienieni w wersecie 21, jako rodzinę Jezusa. Wydaje mi się, że w wersecie 21 może Marek uwzględnia ich bardzo szeroko, może to nie była tylko najbliższa rodzina Jezusa, może to byli też dalsi krewni Jezusa. Może tam byli też tacy, którzy nawet nie byli powiązani z nim więzami krwi, ale byli bliscy jemu w jakiś sposób. Tylko po to, żeby sprecyzować po tym wersecie 31, że tam też właśnie w tym gronie była jego matka i byli jego bracia i zobaczymy dalej, co on na ich temat ma do powiedzenia. No w każdym razie, pierwsza sytuacja, z jaką się spotykamy tutaj, to jest sytuacja domu. Jest w domu, jest to prawdopodobnie dom Piotra, to jest jedyny dom, jaki znamy do tej pory w Ewangelii Marka. Jezus nie miał swojego domu, wiemy o tym, mówił o tym. Przebywał prawdopodobnie w domu Piotra i tutaj właśnie znowu przybywa w jego domu. Tłumy zgromadziły się takie, że nawet, czytamy, nie mógł spożyć chleba. Więc Jezus kompletnie zaabsorbowany tłumami, całkowicie zajęty pomaganiem tłumom, chwilę wcześniej czytaliśmy o tym, nad brzegiem morza, ogromny nakład pracy, ogromne zmęczenie. Tutaj prawdopodobnie udaje się do domu, możliwe, że nawet w celu takim, żeby na chwilę odpocząć, żeby posilić się. Jednak sytuacja się powtarza. Znowu są tłumy tak, że nawet nie jest w stanie zadbać o swoje ciało w należyty sposób. Można powiedzieć, Jezus zaniedbuje siebie. I jego uczniowie są zaniedbani w ich fizycznych potrzebach, no bo znowu w domu są zgromadzone tłumy. No i przychodzą ci bliscy, przychodzą ci krewni, którzy gdy o tym usłyszeli, przyszli, aby go pochwycić, aby go zabrać. Bo uznali, że odszedł od zmysłów. Oszalał. Jezus oszalał. Zobaczcie, co on ze sobą robi. Prawdopodobnie ta ocena jego szaleństwa, nie wiemy dokładnie, co się skrywało za tą oceną jego szaleństwa. Dosłownie w Grece Jezus jest poza sobą, jakby jest, no właśnie, odszedł od zmysłów. Odszedł od jakiegoś logicznego, zdrowego myślenia. On szaleje. Myśli jak głupiec, postępuje jak głupiec. Nie wiemy dokładnie, co się skrywa za tą oceną jego szaleństwa. Wydaje mi się, że tutaj chodzi o, w kontekście, kiedy usłyszeli o tym, jak wokół Jezusa gromadzą się tłumy, jak on bardzo jest zajęty, jaka wrogość narasta wobec niego. Zwłaszcza, że widzimy potem wtrąconą tą historię o tej wrogości do tego stopnia, że nawet za samego sługę szatana uznano Jezusa. Jego rodzina patrzy na to wszystko. Rodzina szczególnie w kulturze ogromnego honoru i wstydu, gdzie postępowanie członka rodziny wpływało na reputację całej rodziny, ci bliscy, ci krewni i najbliższa rodzina, słysząc o tym wszystkim, myślą, my musimy iść go wyciągnąć stamtąd. Zobaczcie, co on robi sam ze sobą, że on nawet nie jest w stanie zjeść, tłumy ciągle za nim chodzą, zaniedbuje siebie i jeszcze przez wszystko, co robi i wszystko, co mówi, gromadzi wrogość wobec siebie. Do tego stopnia, że ta właśnie tym poprzedzającym fragmentem Ewangelii Marka, właśnie w rozdziale trzecim i wersecie szóstym, widzimy właśnie to podsumowanie. A faryzeusze, wyszedłszy zaraz, naradzali się z Herodianami, jakby go zgładzić. Te wieści się rozchodziły prawdopodobnie. Te wieści o tym, jak faryzeusze reagowali na to, że Jezus twierdzi, że ma moc przebaczać. Jak reagowali na to, że On jada i przebywa z grzesznikami i z celnikami. Jak oni reagowali na to, jak On się odnosi do spraw postu i szabatu. Więc ci najbliżsi Jezusowi ludzie przychodzą prawdopodobnie z Nazaretu do Kafarnaum, gdzie znajdował się ten dom, żeby uratować Jezusa, a prawdopodobnie też ratować swoją reputację. No bo prawdopodobnie ich wrzuci się do tego samego worka, co on, ten, który reprezentuje ich rodzinę, ich imię, ich nazwisko, ich ród. On oszalał. Więc oskarżają go o szaleństwo. Nie myśli rozsądnie. I wydaje mi się, że to się wiąże właśnie z szaleństwem tej wrogości, która narasta, bo widzimy taki wzorzec w Nowym Testamencie. Zobaczcie, Paweł w Dziejach Apostolskich w 26 rozdziale, w 24 wersecie. Dzieje 26-24. Kiedy apostoł Paweł staje przed Agryppą, żeby złożyć zeznania w swojej sprawie, grozi jemu osąd, grozi jemu aresztowanie. I tam czytamy w 26 rozdziale, 24 wersecie. A gdy on to mówił, ku swojej obronie składał świadectwo swojej wiary w Chrystusa, zawołał Festus donośnym głosem, mówiąc: szalejesz, Pawle, wielka uczoność przywodzi cię do szaleństwa. Szalejesz, Pawle, co ty robisz? Zobacz, czy ty nie rozumiesz, przed jakim niebezpieczeństwem ty stoisz? Zobacz, jakie rzeczy ty opowiadasz, te rzeczy, które ty opowiadasz, te rzeczy, w obronie których ty stajesz, one doprowadzą do klęski twojej. Ty stawiasz siebie w sytuacji zagrożenia swojego życia. Ta twoja wielka uczoność, w oparciu o którą ty opowiadasz te rzeczy, które opowiadasz na temat Chrystusa z Nazaretu, doprowadzą do twojej klęski. Szalejesz, Pawle. Jesteś głupcem. Zobacz, co ty robisz. 2 Tymoteusza, 4 rozdział, 16 werset. 2 Tymoteusza, 4 rozdział, 16 werset. Ostatni list Pawła. Paweł pisze go z Rzymu, z aresztu, z więzienia. I od wersetu 16 możemy przeczytać. Tam jest lista różnych trudności, które spotkały Pawła. W wersecie 16 widzimy, że jedną z tych trudności jest to, że w pierwszej obronie mojej nikogo przy mnie nie było. Wszyscy mnie opuścili. Niech im to nie będzie policzone. Łatwo możemy się domyślać, że tutaj nie jest mowa o tym, że wszyscy opuścili Chrystusa, kiedy spotkało niebezpieczeństwo Pawła, ale raczej to, że wszyscy opuścili Pawła, kiedy zobaczyli, z jakim niebezpieczeństwem wiązało się stawanie po stronie Chrystusa, w sposób, w jaki Paweł stawał po stronie Chrystusa, kiedy przy tym uwięzieniu w pierwszej obronie wszyscy uciekli, wszyscy stchórzyli. Możliwe uznając Pawła za szaleńca, że okej, fajnie jest iść za Chrystusem. W porządku jest uznać Go za Pana i Boga, ale bez przesady. Ale bez przesady. Bądźmy racjonalni. Nie posuwajmy się do głupoty. Nie bądźmy radykalni. Można jakoś pogodzić na pewno pójście za Chrystusem, uznanie Go za Pana i Króla, i jednak nie pakowanie siebie w tarapaty z powodu tegoż to wyznania. Na pewno można z tego w jakiś mądry sposób wybrnąć. Ewangelia Marka, 8 rozdział, werset 33. kilka rozdziałów później Marek opisze nam, a prawdopodobnie sam Piotr, bo pamiętajmy, że Marek jest skrybą, pisarzem, który na papier przekłada zeznania Piotra jako naocznego świadka życia i służby Jezusa. I tutaj czytamy w 8 rozdziale od 31 wersetu. I zaczął ich pouczać, Jezus zaczął pouczać swoich najbliższych uczniów o tym, że Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć, musi być odrzucony przez starszych arcykapłanów oraz uczonych w piśmie i musi być zabity. Że jego misja wiąże się z wrogością. Wrogością tych, którzy go zabiją. I że jego droga jest drogą krzyża. Że tak, jego droga jest drogą korony, ale że ta droga do korony jest drogą przez krzyż. To jest droga korony, bo po 3 dniach zmartwychwstanie. I mówił o tym otwarcie, a Piotr wziął go na stronę i począł go upominać. I to wydaje mi się, że mamy do czynienia z sytuacją, która jest bardzo podobna, paralelna do tej, o której czytamy w Marka 3, 21. Krewni przyszli, żeby w pewien sposób go upomnieć, żeby go pochwycić, żeby go pojmać. Tam jest bardzo mocne słowo greckie użyte, które oznacza w języku greckim uwięzić nawet. Przyszli go napomnieć, zestrofować go. Głupcze, co ty robisz? W co ty się pakujesz? Czy nie rozumiesz, jakie niebezpieczeństwo ciebie czeka? Zwłaszcza, że chwilę wcześniej ostatnia wzmianka jest o Judaszu Iskariocie, który go zdradził. Kontekstem jest niebezpieczeństwo i wrogość, w jakiej Chrystus postawił siebie z powodu deklaracji na temat swojej własnej osoby. I tutaj sam Piotr bierze Jezusa na stronę i poczyna go upominać. Lecz on odwrócił się, spojrzał na uczniów swoich i zgromił Piotra, mówiąc: idź precz ode mnie, szatanie, bo nie myślisz o tym, co boskie, tylko o tym, co ludzkie. Przecież to nie jest tak, że my bardzo często możemy złapać siebie na tym, że chcemy przedefiniować osobę i misję Chrystusa. Może tak, jak to zrobił Piotr w 8 rozdziale. On chciał przedefiniować misję, drogę Chrystusa. Jezu, przeginasz, przesadzasz. To jest zbyt straszne. Nie mogę na to pozwolić. Przedefiniujmy Twoją misję. Zróbmy z tego coś łagodniejszego, coś przyjemniejszego. Ułatwijmy tą drogę. Myślę, że to zawsze ma miejsce. Każdy, kto poważnie traktuje Słowo Boże, każdy, kto poważnie traktuje to, co Słowo Boże mówi o tym, kim jest Chrystus i jakie miejsce należy się Jemu w naszym życiu, wcześniej czy później, musi liczyć się z tym, że będzie uznany za szaleńca. Pytanie brzmi, kiedy ostatni raz ktoś uznał ciebie za szaleńca z powodu twojej lojalności wobec osoby i woli Chrystusa? Kiedy ostatni raz ktoś ciebie uznał za szaleńca z powodu tego, że wyraźnie opowiedziałeś się za tym, co chrystusowe, co Boże? Mnie to zawsze zadziwia, jak świat jest gotów nie uznawać ludzi za szaleńców z powodu różnych rzeczy i jak jest gotów szybko nazwać kogoś szaleńcem z powodu Bożych rzeczy. To mnie zawsze zastanawiało, jak to w świecie nie jesteś szaleńcem, kiedy na przykład twoje życie to ciągła impreza. Nikt nie myśli o tobie jako o kimś szalonym, kto kładzie bardzo kruchy, marny fundament pod resztę swojego życia. Decyzje, które podejmujesz dzisiaj, żeby cały czas imprezować, będą w dużej mierze definiować wszystko inne w twoim życiu. I nikt, większość ludzi przynajmniej, albo nikt z twoich przyjaciół, którym rzekomo najbardziej zależy na tobie, bo są twoimi przyjaciółmi, nie powie ci, że jesteś szaleńcem, dlatego że twoje życie to impreza. Ale jak od razu jesteś szaleńcem, kiedy powiesz, że chcesz być trzeźwy, a jeżeli jeszcze dodasz, że chcesz być trzeźwy z powodu tego, że Chrystus jest twoim Panem, od razu dostaniesz etykietę szaleńca. Nie jesteś szaleńcem, kiedy odziewasz się w koszulki i szaliki swojej drużyny piłkarskiej, i idziesz krzyczeć na całe siły, zdzierać swoje gardło dla swojej drużyny, nawet nie patrząc na mecz, który ma miejsce, tylko po to, żeby się drzeć i wydzierać w imieniu swojej drużyny. Nie jesteś szaleńcem. Ale jesteś szaleńcem, kiedy ubierzesz koszulkę, na której będzie napisane Jezus jest moim Panem. To będziesz fanatykiem. Będziesz wariatem religijnym. Jeżeli powiesz, że nie zrobisz jakiejś rzeczy z powodu Chrystusa, szybko zostaniesz uznany za szaleńca. Nie jesteś szaleńcem, kiedy porzucasz wszystko i jedziesz tam, gdzie możesz więcej zarobić. Nie jesteś szaleńcem, kiedy jesteś gotów na krok opuszczenia bezpiecznej strefy swojej rodziny, swoich rodziców, zaopatrzenia swojego domu i jedziesz na drugi koniec Polski, byle pójść do najlepszej uczelni, jaką tylko można znaleźć, żeby dostać najlepsze wykształcenie, jakie tylko można dostać. Nie jesteś szaleńcem. Wręcz jesteś mądrym kimś, kto jest gotów podjąć ważne kroki do utorowania sobie dobrej przyszłości. Ale jesteś szaleńcem, kiedy porzucasz miejsce, w którym masz dobrą pracę, masz dom. Jesteś gotowy to miejsce porzucić, bo wiesz, że to miejsce jest miejscem klęski duchowej dla ciebie i dla twojej rodziny. Jesteś gotowy pojechać w miejsce, gdzie twoja rodzina będzie mogła rozwijać się duchowo, być przy innych Bożych ludziach i służyć Bogu w jakiś sposób. Mimo, że to może oznaczać trudności w znalezieniu pracy, to może oznaczać gorsze warunki mieszkaniowe, ale świat, a nawet twoja rodzina, twoi krewni szybko uznają ciebie za szaleńca i wariata. Pytanie tu jednak się rozbiega zawsze o to, kim naprawdę jest Jezus. Kim naprawdę jest Jezus? Ale nie tylko o to w teorii, kim On jest, ale kim On jest w moim życiu. Jak to, co ja twierdzę na temat Niego, że jest prawdziwe na Jego temat, wpływa nie tylko na to, co ja intelektualnie wiem o Nim, ale jak to wpływa na moje decyzje tego, co ja robię ze swoim czasem, ze swoimi relacjami, tymi najbliższymi, tymi dalszymi, co ja robię ze swoimi posiadłościami i ze wszystkim innym. Poważniejsze oskarżenie niż to, że Jezus jest szaleńcem, bo tutaj pakuje się sytuację, która logicznie jest bez sensu. Po co? Stawia się w sytuacji wielkiego niebezpieczeństwa, ale gorsze oskarżenie widzimy w następnej narracji. Od wersetu 22. A uczeni w piśmie, którzy przybyli z Jerozolimy, mówili, że ma Beelzebuba i że mocą księcia demonów wypędza demony. To jest de facto najpoważniejsze oskarżenie, ocena osoby Jezusa, jaka może paść z ust człowieka. Uczeni w piśmie, autorytety religijne, intelektualne, patrzą na wszystko, co widzą w Jezusie i wydają osąd. Jest sługą Beelzebuba. Dokładnie Beelzebub, tutaj w Grece to jest Beelzebul, Bel Baal Zebul. Zebul 5 razy w Starym Testamencie. To słowo odnosi się do księcia, do władcy, do rodu, do dynastii. To jest ten, który jest księciem Baalem, jest Baalem władcą. To jest ten, który w Starym Testamencie jest głównym rywalem Boga Jahwe. Jest Bóg Baal. Jego ród, jego dynastia, ten, który rządzi ziemią, rzeczami stworzonymi, plonami, siłami natury. To słowo Beelzebul. Później niektórzy też bibliści mówią Beelzebul, zamieniło się w Beelzebum. Trochę szyderczo Izraelici zaczęli używać, zamienili Beelzebula na Beelzebuba, tego, który jest Bogiem robactwa, ten, który jest Bogiem much, ten, który jest Bogiem łajna w pewien sposób. To było takie szydercze słowo wyśmiewcze tego, który był rywalem Boga Jahwe, fałszywym Bogiem. Nie wiadomo, kiedy słowo Beelzebul czy Beelzebub stało się mianem opisującym samego szatana. Tak naprawdę nigdzie indziej w Biblii Beelzebub nie występuje jako nazewnictwo szatana, ale tu widzimy w kontekście, że właśnie do niego się odnosi. Werset 23. I przywoławszy ich, mówił do nich, w podobieństwach, jak może szatan szatana wypędzać. Więc widzimy, że kiedy Jezus słyszy to oskarżenie z ich strony, że oni go oskarżają, mówią bowiem, że mocą księcia demonów wypędza demony, że ma Belzebuba, to tak naprawdę chodzi o szatana. Oni stawiają go w jednym szeregu z szatanem. I co ciekawe, to, że oni nie zaprzeczają jego mocy czynienia cudów. Zauważcie, że oni nie zarzucają mu fałszerstwa. Oni nie zarzucają mu, że on tutaj udaje, że dokonuje cudów, że wypędza demony. Jego moc w dokonywaniu cudów jest tak wyraźna nawet dla jego przeciwników, że oni, próbując go zdyskredytować, nie atakują prawdziwości jego mocy i jego dzieł. Atakują źródło mocy, z którą on dokonuje tych cudów. To jest bardzo ciekawe. Dzisiaj, gdybyśmy mieli spojrzeć na wielu cudotwórców, to bardzo łatwo jest ich zdyskredytować, atakując prawdziwość cudów, które oni dokonują. Szatan nie jest w stanie dokonywać prawdziwych cudów takich, jak dokonuje Bóg. Mówi nam o tym Boże Słowo, chociażby w 2 Tesaloniczan 2, 9, 10. 2 Tesaloniczan 2, 9, 10. Tam szatan występuje wśród fałszywych znaków i cudów i wśród wszelkich podstępnych oszustw. Szatan jest oszustem. On imituje prawdziwe cuda, takie, jakie Bóg jest w stanie dokonywać. On nie ma mocy stwórczej, twórczej, taką jak ma Bóg. Jest oszustem, jest fałszerzem. Jest w stanie zwodzić ludzi rzekomymi cudami, ale one nigdy nie są tymi, które sięgają rangi cudów samego Boga. Także kiedy Jezus z Nazaretu pojawia się na ziemi palestyńskiej, ziemi izraelskiej, nikt, nawet najbardziej zagorzali wrogowie Jezusa, nie są w stanie zaatakować Go w oparciu o zdyskredytowanie Jego cudów. Nie są w stanie. Więc próbują Go zdyskredytować w oparciu o źródło mocy Jego cudów. Co ciekawe, mamy tutaj taką lekcję. To wszystko, co widzimy, że ci ludzie, którzy uznawali moc Chrystusa do dokonywania cudów, patrzyli na Niego i widzieli w Nim demona, to jest dowód na to, że wiara i niewiara nie są rezultatem dowodów. To jest dowód na to, że wiara czy niewiara człowieka nie jest rezultatem dowodów. Zapewne nieraz słyszeliście ludzi, którzy mówią: a gdybym tylko zobaczył jakiś cud, to bym od razu uwierzył. Niech Bóg zrobi to, to i to, niech zrobi jakiś cud, a od razu uwierzę. To jest nieprawda. I widzimy przez karty Nowego Testamentu, widzimy przez karty Ewangelii, widzimy to bardzo często, że to lud zły i krnąbrny znaku szuka. I mamy do czynienia z ogromnym tłumem ludzi, którzy widzieli i rozpoznawali cuda Jezusa i szli za Nim, żeby doświadczyć kolejnych, a to się wcale nie przekładało na to, że szli za Nim jako za Panem i Królem. Kiedy Jezusa już nie ma po swojej śmierci, po zmartwychwstaniu, jaką liczbę ludzi widzimy w Dziejach Apostolskich, w pierwszym rozdziale, zgromadzonych w górnej izbie, czekających na wstąpienie Ducha Świętego, ten zalążek nowotestamentowego Kościoła. Pamiętamy, ile tam było osób? 120. 120. Pośród prawdopodobnie dziesiątek tysięcy ludzi, którzy widzieli, w momencie, kiedy niemal każda choroba w Izraelu została pokonana, znikła. Można powiedzieć, że nie było chorych ludzi w Palestynie, w Izraelu, na ziemi izraelskiej. Jezus rozprawił się z tysiącami, z kilkunastoma tysiącami chorób i ludzi opętanych demonami. 120 osób. Wiara i niewiara nie ma nic wspólnego z dowodami. Wiara nie pochodzi z oglądania dzieł Bożych. W liście do Rzymian w pierwszym rozdziale dokładnie o tym pisze Paweł, że to, co o Bożym majestacie, o Bożej wspaniałości, Jego mocy, cudotwórczej mocy możemy wiedzieć, mówi Paweł, zostało objawione nam w tym, jak Bóg stworzył świat. Wystarczy spojrzeć na Jego stworzenie. Każda sekunda stworzenia jest dla nas dowodem cudotwórczej mocy Bożej. Wszystko, co stworzenie deklaruje w swojej doskonałości, wszystkie prawa natury, jakie Bóg ustawił tak, by życie mogło trwać i istnieć, jest dowodem Jego mocy. I tam w pierwszym rozdziale do Rzymian czytamy, że ludzie, mając to świadectwo Bożej mocy, uznali, że jednak odwrócą swoje serce od Stwórcy ku stworzeniu. Twierdząc, że są mądrzy, stali się głupcami i znikczemnieli w swoich sercach. Więc Jezus odpowiada, dając im dwa przykłady logiki. Dwie krótkie przypowieści. Nie ma co tutaj ich interpretować, bo one są bardzo proste. Pierwsza znajduje się w wersecie 23 do 27. Jak może szatan szatana wypędzać? No bo królestwo, gdyby samo w sobie było rozdwojone, no to takie królestwo się nie może ostać. Dom, który byłby sam w sobie rozdwojony, nie może się ostać. No i tak samo szatan, gdyby był rozdwojony sam w sobie, nie mógłby się ostać. Bardzo prosta logika, mówi Jezus. Zrozumiałe jest to, że sztuką wojny jest dzielić i podbijać. Dzielić i podbijać. Jednym z pierwszych kroków do zniszczenia jakiegoś królestwa jest wnieść w nie rozdwojenie. Jakiś podział. Królestwo, które samo w sobie jest rozdwojone, rozpadnie się, nie ma mocy się ostać. I to jest dokładnie to, co mówi tutaj Jezus. Czyż moje dzieła nie świadczą o tym, że ja przyszedłem związać szatana, zniszczyć go i jego zastępy? No jaki byłby sens w tym, że ja rzekomo z mocą szatana przychodzę niszczyć zastępy szatana? Wiązać, wypędzać. To by wniosło anarchię w zastępy, w szeregi szatana. Więc Jezus mówi, to jest w ogóle nielogiczne to, co wy mówicie. No, ciężko się spodziewać logiki po tych, którzy atakują Chrystusa, o tych, którzy atakują prawdę. I mamy drugi przykład. Werset 28. Werset 27. Nikt nie może, wszedłszy do domu mocarza, zagrabić jego sprzętu, jeśli pierwej nie zwiąże owego mocarza, wtedy dopiero dom jego ograbi. Jezus mówi, jeżeli gdzieś idziesz ograbić jakiś dom i wiesz, że tam jest ktoś mocniejszy od ciebie, albo jakiś mocarz, po prostu jest ktoś silny, bo w tym momencie, tutaj w tym wersecie mamy ogromną też dobrą nowinę dla wierzących ludzi. Jezus jest mocniejszy od mocarza, którego związuje. I świadectwo Jego służby pokazuje to, że On panuje nad demonami. No ale kiedy idziesz do domu grabić jakiś dom i jest tam silny człowiek, który tego domu pilnuje, no to wiesz, że pierwsza rzecz, którą musisz zrobić, żeby ten dom ograbić, musisz związać tego stróża tego domu. Więc Jezus mówi, no więc to jest dokładnie to, co ja robię, czyż nie? To jest dokładnie to, co ja robię. Ja pokazuję swoją moc nad demonami. Ja przychodzę ograbić królestwo szatana, ograbić go z jego panowania nad ludźmi, nad tym światem. Ja przecież przychodzę przynieść zwycięstwo. Jaki by to miało sens, żeby szatan sam sobie zadawał cios swemu królestwu? To jest logika tych dwóch przypowieści. Ale to, co jest dla nas najistotniejsze, to ostrzeżenie wersetu 28. Zaprawdę powiadam wam, wszystkie grzechy będą odpuszczone synom ludzkim, nawet bluźnierstwa, ilekroć by je wypowiadali. Kto by jednak zbluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, nie dostąpi odpuszczenia na wieki, ale będzie winien grzechu wiekuistego, bo mówili, ma ducha nieczystego. Tutaj mamy do czynienia z grzechem, który jest nazwany grzechem nieprzebaczalnym, grzechem, który nie dostąpi przebaczenia, i grzechem wiecznym, który niesie za sobą wieczne konsekwencje. Niektórzy w historii uznali, że to jest mowa o morderstwie. Morderstwo jest grzechem nieprzebaczalnym. Jest mowa o cudzołóstwie. Cudzołóstwo jest grzechem przeciwko Duchowi Świętemu, bo nasze ciało jest świątynią ducha, pisze o tym Paweł w Koryntian. Więc grzeszymy przeciwko własnemu ciału, a grzesząc przeciwko ciału, bezcześcimy ciało i bezcześcimy ducha, do którego to ciało należy, więc to jest mowa o cudzołóstwie. No, Odpowiedź jest taka, że żaden z grzechów nie jest grzechem nieprzebaczalnym, za wyjątkiem jednego, który wyraźnie w kontekście tego fragmentu jest nazwany. I to nie jest ani morderstwo, ani cudzołóstwo. Wiemy to chociażby z przykładów historii. Dawid był winien jednego i drugiego. Był winien i cudzołóstwa, i morderstwa. I doznał przebaczenia. I wiemy, że nie chodzi ani o morderstwo, ani o cudzołóstwo też z tego fragmentu, bo ten fragment definiuje nam, o co chodzi. Bo mówili, ma ducha nieczystego. To jest sedno tego grzechu, o którym mówi Jezus tutaj. Sednem tego grzechu jest umysł, serce, które patrzy na wszystko, co o Jezusie zostało objawione, ma prawdę o Chrystusie podaną na tacy, o Chrystusie jako tym, który z mocą Ducha Bożego, namaszczony przez Ducha, wybrany przez Ducha, uposażony, jak w pierwszym rozdziale czytaliśmy, Duch Święty wstępuje na Jezusa, jak proroctwa Izajasza mówiły, że On, Duch, wstąpi na Nim i On będzie ogłaszał jeńcom uwolnienie. Mając na tacy podaną prawdę o Jezusie, intelektualnie rozumiejąc prawdę o Jezusie, wydaje osąd, że Jezus jest złem. Jest dla mnie złem. To jest istota grzechu, o którym mówi tutaj Jezus, że jest grzechem, który nie dozna przebaczenia i jest grzechem wiecznym. Bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu. Duchowi Świętemu jako temu, który definiował służbę Jezusa. Ten, przez moc którego Jezus wystąpił jako ten, który przychodzi wypełnić proroctwa o tym, który jest sługą Pana. Z mocą Bożą dokonuje cudów, z mocą Bożą głosi naukę, która jest pełna autorytetu, jakiej ludzie nigdy do tej pory nie słyszeli. I ci, którzy tę prawdę dostali na tacy, także nawet nie są w stanie zdyskredytować Jego dzieł, mówią, On jest złem. On jest dla mnie złem. I tu nie ma przebaczenia. Tutaj ostrzeżeniem dla nas istotnym jest list do Hebrajczyków, 10 rozdział, werset 26. Hebrajczyków, 10 rozdział, 26 werset. Hebrajczyków 10, 26. I niżej. Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy, lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników. Kto łamie zakon Mojżesza, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. O ileż sroższej kary sądzicie, godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył Ducha łaski. Tu w Hebrajczyków widzimy to, autor listu Hebrajczyków mówi to. Szczególnie dzisiaj, po tym jak dzieło i osoba Chrystusa zostały objawione nam, którzy możemy wiedzieć o Jego śmierci, o Jego zmartwychwstaniu, nawet rzeczy, które jeszcze nie były wiadome dla nich wtedy, faryzeuszy uczonych w piśmie, którzy oskarżali Go w tamtym momencie, dzisiaj, widząc, dochodząc, otrzymując poznanie prawdy o osobie Chrystusa jako tym, który w mocy Ducha, w mocy Boga, posłany przez Boga, przychodzi przynieść zbawienie, ratunek od grzechu, jest Synem Bożym, który składa życie swoje w ofierze i krew swoją przelewa dla odpuszczenia twoich grzechów. I ty to wiesz. I ty wiesz, że tak jest. I jest wzbudzony z martwych na potwierdzenie tego wszystkiego, co mówił i tego, co czynił, że jest prawdziwe. Dochodzisz do wniosku, że mimo tego wszystkiego, co wiesz, to jest złem dla ciebie. To jest dla ciebie złem. I decydujesz się zbezcześcić krew Chrystusa. I zobaczcie, że autor Hebrajczyków łączy tutaj zbezczeszczenie ofiary Chrystusowej, prawdy o Nim, Jego zbawczego dzieła, z bezczeszczeniem Ducha łaski. wiesz o łasce, którą Bóg okazuje w Chrystusie, dochodzisz do jej poznania, a na koniec tego całego równania twoje serce, wynikiem twojego serca jest zatwardziałość, intencjonalna, zdeprawowana, wykalkulowana, przemyślana, zbuntowana decyzja, która mówi: Jezus jest dla mnie złem. Wybieram coś innego. Wracając do Marka, i tam Jezus ostrzega nas. Jest to niezwykle niebezpieczne miejsce, w jakim mógłbyś się znaleźć. To jest to miejsce, w którym dochodzisz do punktu, w którym może się okazać, że nie ma odwrotu. Jeśli przypiszesz Zbawicielowi w taki sposób zło dla twojego życia, że zamiast biec ku niemu, twoje serce zaczyna iść w drugą stronę, ucieka od niego w sposób zdeterminowany, ustalony, postanowiony, Biblia mówi, może nie być dla ciebie ratunku. Bo cóż więcej jeszcze możesz otrzymać? Wszystko już dostałeś. Nic więcej o Jezusie nowego się nie dowiesz. Nic więcej nie zrozumiesz, bo już wszystko zrozumiałeś. Jeśli odrzucisz środki łaski, przebaczenia, nie będzie dla ciebie przebaczenia. To nie jest grzech ludzi, których Bóg zbawił, którzy przechodzą przez trudniejsze, słabsze dni, którzy miewają w swoim podążaniu za Chrystusem wątpliwości, potknięcia, grzechy. Czasami chrześcijanie zastanawiają się, kiedy ja mogę popełnić nieprzebaczalny grzech. Odpowiedź brzmi, jeżeli jesteś chrześcijaninem, nie popełnisz nieprzebaczalnego grzechu. Nawet sam fakt, że zastanawiasz się, obawiasz się, miałbyś się obawiać, czy czasem nie popełniłeś nieprzebaczalnego grzechu, świadczy o tym, że nie popełniłeś nieprzebaczalnego grzechu. Bo to znaczy, że twoje serce wciąż szuka Boga i wciąż chce nazywać grzech grzechem i chce szukać przebaczenia u Pana. To jest niesamowite, jak kiedy Pan Jezus umierał na krzyżu. Pamiętacie? Jedne z Jego 7 rzeczy, które wypowiedział na krzyżu, jedna z nich brzmiała: Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Nawet w tym momencie, kiedy tłum w swojej grzeszności uśmierca Jezusa, posyła Go na krzyż, wydaje wyrok nad Nim, nawet w tym momencie Jezus mówi: Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Tutaj jest mowa o tych, którzy wiedzą, co czynią, którzy dostali poznanie o Chrystusie i w sposób zdeterminowany w swoim sercu uznali, w zapieczętowany sposób uznali: to jest dla mnie złem. No i mamy reakcję rodziny, reakcję uczonych i odpowiedź Jezusa, wersety 31 do 35. Wtedy przyszli matka i bracia Jego. Wracamy do tej historii z początku. Stali przed domem, no, posłali po niego, bo uważali go za szaleńca. Nie mogli się przebić, więc są na zewnątrz tego domu. Nie są wewnątrz, są na zewnątrz. Kazali go zawołać. Wokół niego siedział lud i powiedział mu: no oto matka twoja, bracia twoi, siostry twoje są przed domem. Tutaj to tyle na temat niepokalanej istoty Marii. Widzimy, ona miała jeszcze wiele dzieci z Józefem. Józefa prawdopodobnie już nie ma wśród nich. Józef już najprawdopodobniej nie żyje, w ogóle nie jest wspomniany tutaj. Ale są bracia i siostry Jezusa, stoją przed domem, szukają Go. I wtedy Jezus odpowiada: kto jest matką moją i braćmi? Powiódł oczyma po tym domu, wokół tego domu i mówi: oto matka moja, bracia moi. Ktokolwiek czyni wolę Bożą, ten jest moim bratem i siostrą i matką. Tutaj mamy taki obraz tych, którzy są na zewnątrz i tych, którzy są wewnątrz. I fizyczny, i duchowy. Bo Jezus tutaj ma szokujące słowa. Ci, którzy stali na zewnątrz, w pewien sposób myśleli, że są wewnątrz, bo byli najbliżsi Jezusowi, byli Jego rodziną, byli Jego krewnymi. Jezus wypowiada słowa, które stawiają ich jako tych, którzy faktycznie są na zewnątrz. I oni nie są wewnątrz. Wewnątrz są ci, którzy czynią wolę Bożą. Oni są moimi braćmi i siostrami i moją matką. Co Jezus ma na myśli, mówiąc, kto czyni wolę moją, wolę Bożą? Jana 6, 28-29. Zapytali go, co mamy robić, abyśmy wykonywali dzieła Boga. Odpowiedział im Jezus, to jest dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał. Co mamy czynić, żeby pełnić wolę Bożą, żeby pełnić Jego dzieła? No, Jego dziełem, Jego wolą jest wierzyć we mnie jako posłanego przez Boga. To widzimy w Ewangelii Marka. Jezus przychodzi, żeby głosić wiarę i upamiętanie. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Ewangelii, która jest Ewangelią Jezusa Chrystusa. Marka 1:1. To jest dzieło Boże. Dzieło Boże, sednem dzieła Bożego jest uchwycić się Chrystusa za to, kim jest i co przyszedł uczynić. To jest dzieło Jego. To nie jest lista rzeczy, które należy zrobić. To nie jest lista postów, które trzeba odprawić. Lista szabatów, które trzeba zachować. Nie, to jest uchwycenie się Chrystusa za to, kim jest i czego dokonał. Jana 20:31. Abyście uwierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w Jego imieniu. To jest dzieło Boże. To jest to, co sprawia, że jesteś w kręgu Jezusa. Że jesteś wewnątrz. Jezus więc mówi, moimi braćmi, siostrami, matką, są ci, którzy pełnią wolę Boga. Ci, którzy wierzą. Ci, którzy dostali, otrzymali poznanie prawdy i zareagowali na to wiarą. Życiem, które powiedziało, Jezu, panuj nad moim życiem w takim razie. Panuj nad moim życiem. Ci, którzy zakładają, że są blisko Jezusa, powinni przemyśleć w takim razie swoją pozycję. Ci, którzy zakładają, że są od Niego daleko, mogą mieć nadzieję. Pytanie, to, które Jezus zadaje tutaj, może nie wprost, bezpośrednio, kto jest blisko Jezusa, ono może niepokoić wygodnych i może dodawać otuchy przygnębionym. Bo to stwierdzenie wskazuje, że ci, którzy zasiadają wokół Niego i pełnią wolę Bożą, są Jego rodziną. I z drugiej strony ta cała sytuacja kwestionuje dla nas osoby, które wydaje się, że są wokół Jezusa, nawet świętą rodzinę Jezusa. I Marek tutaj stawia pod znakiem zapytania wszystkich. Nie wiem, czy dzieci tutaj są jakieś dzieci. Nie wiem, dzieci, czy słuchacie? Młodzież. Dzieci i młodzież. Bo to stawia pod znakiem zapytania wszystkich, którzy dorastają w środowisku chrześcijańskim, którzy wydaje się, że są blisko Jezusa z powodu środowiska, w jakim są. Czy to nawet przez wychowanie, czy nawet przez sam chrzest, jakikolwiek rytuał chrześcijański, przez uczęszczanie do kościoła, przez złożone jakieś datki na kościół, kolekty. Człowiekiem wewnątrz kręgu Jezusa nie jest ten, który znajduje się blisko Niego w sposób, nie wiem, geograficzny, sytuacyjny, środowiskowy. Ale tym, który jest w kręgu Jezusa, to jest ten, który wierzy w Niego i mówi, Jezu, panuj. To jest ten, który siedzi u stóp Jego i wykonuje wolę Jego Ojca. Każdy inny, nieważne jak blisko by był w kontekście sytuacyjnym, środowiskowym, nie jest blisko Jezusa. Więc kończąc, pytanie, które Marek zadaje po raz kolejny, pytanie, które my zadajemy po raz kolejny w Ewangelii Marka, brzmi, kim jest Jezus? Czy On jest szaleńcem? Czy On jest złem? Czy On mówi prawdę? Jest Panem i Zbawicielem. Dobrze jest zadawać sobie to pytanie i szukać na nie odpowiedzi. Nie ma ważniejszego pytania niż to, kim jest Jezus. To jest pytanie, które stawia ciebie na rozdrożu, na rozstaju dróg, i odpowiedź na to pytanie zaprowadzi ciebie w jedno z dwóch możliwych miejsc.